każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, w politycznym podsumowaniu tygodnia po tygodniowej przerwie, przed tygodniem spowodowanej oczywiście ciszą wyborczą. Jesteśmy już prawie tydzień po wyborach. To jest taka ostatnia prosta, jeśli chodzi o podsumowanie tego, co miało miejsce w minioną niedzielę. Ale nim przejdziemy do naszej tematyki, to goście w studio, poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Robert Tarnacki, wiceprezes Porozumienia.
Dzień dobry państwu.
Oraz Maciej Buszkiewicz, przewodniczący miejskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry państwu.
No i dzisiaj o wyborach będziemy na różne aspekty rozmawiać. Pozwolicie państwo, że po raz chyba już ostatni przypomnę, jak kształtował się rozkład głosów. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica 43,59% głosów, Koalicja Obywatelska 27,4%, Lewica 12,56%, Polskie Stronnictwo Ludowe 8,55%, no i Konfederacja także nad progiem 6,81%. Przełożyło to się na następującą ilość mandatów: Prawo i Sprawiedliwość 235, Koalicja 134 mandaty, Lewica 49 mandatów, Polskie Stronnictwo Ludowe mandatów 30 ma. No i Konfederacja mandatów 11. Jak państwu jeszcze jeden mandat brakuje, to mniejszość niemiecka jakby z urzędu ma jeden mandat. Ogólnikowe, syntetyczne pytanie. To co się stało tydzień temu? Jak państwo oceniacie ten demokratyczny wybór Polaków? Zaczynamy od Prawa i Sprawiedliwości. Zwycięska partia, zwycięska koalicja, Elżbieta Płonka.
Frekwencja była imponująca, tak?
Największa. Pozwoli pani, że o frekwencji za chwilę.
Aha, no i to też jest jakieś podłoże tego, co się wydarzyło. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość oczekiwało na trochę lepszy wynik. Nie powiem, że tutaj zaraz będziemy omawiać naszą sytuację, jeszcze trudniejszą trochę dla nas. Ale w sumie jest to zwycięstwo. Utrzymaliśmy status quo, jeśli chodzi o liczbę mandatów w Sejmie i większość do rządzenia i przeprowadzania dalszych reform, wprowadzania programu. No i to jest najważniejsze. Natomiast czy będzie trudniej, czy będzie łatwiej, to się okaże. Dlatego, że oczekiwania nasze co do Senatu były nieco większe, że będziemy mieć po prostu samodzielną większość. Okazało się, że jednak nie ma tej pełnej większości, to znaczy nie ma większości i trzeba popracować nad ewentualnym przekonaniem do siebie, przekonaniem do programu ludzi, którzy są niezależni w Senacie. No, generalnie dziękuję wszystkim tym osobom, wszystkim wyborcom, którzy oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość, którzy dają nadzieję na to, że będziemy prowadzić Polskę dalej w kierunku rozwojowym, że będziemy realizować dalszy program zapowiedziany przez premiera Morawieckiego i przez Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczoną Prawicę.
Usłyszeliśmy, że owszem, zwycięskie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, ale oczekiwaliśmy więcej, a Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska też oczekiwała więcej? Mirosław Marcinkiewicz.
Panie doktorze, w trakcie tego wieczoru wyborczego, kiedy pojawiły się pierwsze wyniki, biorąc pod uwagę wszystko, o tym zaraz powiem, to pomyślałem sobie, oj, niech te wyniki tak zostaną. Niech zostaną. Zostały. Też podkreślmy tutaj, że wyjątkowo prognoza była bardzo trafna, no, tak można generalnie powiedzieć. A dlaczego w ten sposób? Dlatego, bo jednak te wybory były trochę inne niż poprzednie, przynajmniej za mojego życia. Zmasowany, jednoznaczny przechył, szczególnie telewizji publicznej, jeżeli chodzi o promowanie PiSu. To była właściwie tuba propagandowa Prawa i Sprawiedliwości. Odnotuję również, pierwszy raz zauważyłem to w takiej skali, no wielkie poparcie, jednoznaczne poparcie hierarchii Kościoła katolickiego. Przyznam się, że jestem katolikiem i gdy usłyszałem w kościele w sumie jednoznaczne poparcie dla PiS-u, to w tym momencie poczułem się tam jak nie u siebie, co jest przykrą bardzo rzeczą. Stąd wynik, który PiS osiągnęło, a ja bym to nazwał w ten sposób. Zwycięstwo, tak, zwycięstwo. Jednak z taką tam gdzieś żółtą kartką, którą sędzia w ręku trzymał, a mówię tutaj o wyniku właśnie do Senatu. I ostatnią rzecz, którą podsumowując jeszcze bym powiedział z kampanii wyborczej, takie charakterystyczne stwierdzenie pewnej młodej osoby z dzieckiem, która powiedziała prosto tak: póki mi będą płacić, to będę głosowała na PiS. I właściwie to, jeżeli chodzi o ten przebieg całej akcji wyborczej, okresu przedwyborczego, to tyle. Nie jesteśmy bardzo zadowoleni jako Platforma z tego wyniku, ale cieszy też, że w Sejmie pojawia się taka spora reprezentacja i Lewicy, i PSL-u. Wspólnie tworzyliśmy koalicję europejską. Myślę, że jako opozycji znajdziemy sposoby, żeby się ze sobą dogadywać. Są pewne zasadnicze punkty programowe, które są dla nas wspólne. Będziemy mocną opozycją. W Senacie sprawa się rozgrywa. Jako opozycja mamy większość. Pytanie tylko, czy PiS nie zdoła przekupić kogoś. Pewne rzeczy już się w tej chwili dzieją. Mamy takie sygnały. Mam tylko nadzieję, że wszyscy wybrani senatorowie będą odpowiedzialni.
Zastanawiam się, czy ten przykład tej osoby, którą pan przywołał przed chwilą, anonimowej osoby, jest reprezentatywny dla elektoratu Zjednoczonej Prawicy.
Wie pan co, taką wypowiedź podobną słyszałem też w jakimś materiale w którejś telewizji, nie potrafię powiedzieć której. Nie potrafię powiedzieć oczywiście, na ile to jest reprezentatywne, ale ja tego nie mówię w negatywnym kontekście, proszę zauważyć. Nie dziwię się, że ktoś, komu nieco brakuje na co dzień, gdy otrzymuje dodatkowe środki, których się nie spodziewał, się po prostu cieszy i w ten sposób też na to trzeba spojrzeć.
Kolejna wypowiedź co do wyborów. Robert Hanacki, wiceprezes Porozumienia. Porozumienie, no świetny wynik w koalicji.
No tak, mamy 18 mandatów. Na pewno jesteśmy tutaj w lepszej sytuacji niż w poprzedniej kadencji, ale obóz Zjednoczonej Prawicy to jest cały bardzo mocny obóz i liderem tego obozu jest Prawo i Sprawiedliwość. Mamy tego pełną świadomość, dlatego też tutaj cieszymy się, że jako obóz Zjednoczonej Prawicy wygraliśmy te wybory. My jako Porozumienie na pewno tutaj zaakcentujemy te kwestie, o których mówiliśmy przed wyborami. I trzeba tutaj uderzyć się w piersi. Zgadzam się tutaj z koleżanką posłanką, która wskazywała właśnie te kwestie, że jest to zwycięstwo i trzeba się z tego cieszyć, ale też odrobić lekcje, dlatego że tutaj przedmówca mówił o tym, że te programy społeczne, które zostały uruchomione, to one decydowały o wyborach. No pierwsze tak naprawdę dane, które się pojawiają, wskazują, że nie, że jednak tutaj się państwo mylicie, że one nie decydowały i tutaj refleksja do nas, do tych słów kolegi też odnosząc się, że rzeczywiście popełniliśmy kilka błędów i te błędy wskazywał Jarosław Gowin, tutaj przewodniczący naszego ugrupowania, które wchodzi w koalicję. Chodzi o kwestię narracji do przedsiębiorców, bo proszę zwrócić uwagę, mamy najlepsze wyniki w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o PKB. Mamy najniższe bezrobocie, mamy wzrost gospodarczy ogólny, który widać. Mamy przepływy, też uruchomione programy społeczne, a jednak 10 milionów prawie wyborców głosuje na inne partie niż rządzącą. No tutaj mamy metodę liczenia Donta, która powoduje, że jednak premiowana jest partia zwycięska. Taką mamy konstytucję, ją stanowiła również Lewica, więc myślę, że tutaj zarzutów co do sposobu liczenia i demokracji samej, która zwycięża, nie mamy. Jednak diagnoza jest taka, że my nie pokazaliśmy przedsiębiorcom przede wszystkim i klasie średniej, że mamy dla nich rozwiązania, a tych rozwiązań jest całe mnóstwo. Narracja skupiła się na programach społecznych i tutaj niezgoda jest w kontekście tego, że my kogoś przekupujemy. Proszę zwrócić uwagę, że zakończyliśmy programy społeczne. Dla Porozumienia był to trudny okres, dlatego że my jesteśmy nutą wolnorynkową, ale koalicja właśnie polega na tym, że musimy poszukiwać właśnie wspólnych punktów. No i tutaj mamy lidera, Prawo i Sprawiedliwość. W większości wypadków, będąc pacta sunt servanda w jakiejś umowie koalicyjnej, musieliśmy realizować te rzeczy. Jest wiele obszarów, które dzisiaj też wymagają jeszcze pochylenia się, na przykład to jest sądownictwo. I tutaj myślę, że wszyscy...
4 lata się pochylacie.
Proszę zwrócić uwagę na to, że jest to niestety bardzo trudny obszar do reformy. Platformy i tam bardzo trudno w te aspekty wchodzić, nawet z większością w Sejmie, ponieważ są to zmiany na przykład nieraz konstytucyjne, czy na przykład wymagające większości kwalifikowanej i o co też jest taki społeczny spór. Dlatego są to rzeczy, których trudno dotykać. Ta kadencja, szanowni państwo, pokaże tak naprawdę, czy zarówno opozycji, jak i obozowi rządzącemu uda się znaleźć to porozumienie, szczególnie w Senacie, ale pewnie o tym będziemy jeszcze mówić, bo to będzie taki właśnie języczek uwagi, jeżeli chodzi o tą demokrację i spójność narracji. I tak jak podkreślam, my jako porozumienie też zwracaliśmy uwagę na inne sektory, takie jak energetyka, na przykład prosumenckie programy, czy właśnie gospodarkę. Tego zabrakło, myślę, że wystraszyli się wyborcy, szczególnie przedsiębiorcy, i to widać w przepływach do PSL-u, to widać w przepływach do na przykład Konfederacji. I to jest niebezpieczne dla Polski pod tym kątem, myślę, że tutaj się wszyscy zgodzimy, no, że ten pluralizm, który się pojawił, powoduje, że ta debata będzie bardzo skrajna. Od lewicy do prawicy. My myślę, że pozostaniemy w takim rozsądnym środku, oczywiście z wartościami konserwatywnymi. I tutaj chyba bym zakończył.
To jeszcze jeden komentarz nam pozostał. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Maciej Buszkiewicz, po 4 latach przerwy Lewica powraca do Sejmu. I to z dobrym, a nawet bardzo dobrym wynikiem.
Panie rektorze, dobrym wynikiem. Bardzo dobrym, to bym aż tak tego nie powiedział. Oczywiście wracamy po 4 latach. Wiele osób się śmiało z nas, mówiąc krótko, kiedy zapowiadaliśmy rok temu, 2 lata temu, że nasze miejsce jest w parlamencie i że zdołamy przekonać swoimi działaniami, swoim programem wyborców do tego, żeby na nas zagłosowali i że do tego parlamentu wrócimy. Rzeczywiście ponad 12% jest to dobry wynik, natomiast no nie powiem, że jest bardzo dobry. Liczyłem na ciut dosłownie więcej. Jeżeli chodzi o nasz wynik, w Lubuskiem, co jest też ważne, bardzo się cieszę, 2 mandaty, w tym między innymi lidera SLD w województwie lubuskim, Bogusława Wątora, to też bardzo cieszy, też wraca do parlamentu po 4-letniej nieobecności. 4 lata temu, gdybyśmy przekroczyli próg, miał na tyle dobry wynik, że w tym parlamencie by był, gdybyśmy się dostali jako lewica. Jeżeli chodzi o inne ugrupowania, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość swoimi działaniami, programami socjalnymi, ja się przychylam, być może że są badania, które wskazują, że nie tylko program 500+, natomiast rzeczywiście też słyszałem głosy, dopóki będą płacić, to będę na nich głosował czy głosowała, natomiast przypominam też, że to nie płaci Prawo i Sprawiedliwość tym osobom, tylko płacimy. My wszyscy płacimy, bo tak. To idzie z naszych podatków. Prawo i Sprawiedliwość tylko umiejętnie je wydatkuje i przypominam, że przez ostatnie 4 lata, oprócz tego, że właśnie potrafiło naprawdę umiejętnie, i przypominam też, że SLD było jedyną partią, która od samego początku chwaliła program 500+, nigdy nikt ode mnie nie usłyszał krytycznych wypowiedzi. Oczywiście mówiliśmy, że można go w pewien sposób modyfikować. Od początku mówiliśmy, że powinno być na pierwsze dziecko, natomiast nigdy nie byliśmy przeciwni. Natomiast oprócz tego to Prawo i Sprawiedliwość przez te 4 lata tak naprawdę nie zrobiło nic. W związku z tym to pokazuje, że rzeczywiście moim zdaniem to miało duży wpływ. Jeżeli chodzi o Senat, rzeczywiście tutaj w momencie, kiedy opozycja potrafiła się dogadać, ten wynik już jest trochę inny. Rzeczywiście opozycja tutaj ma większość i mam tylko nadzieję, że bo dochodzą te, rzeczywiście te głosy, że zaczyna się kupczenie, zaczyna się podkupywanie senatorów. Ja przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość przez 4 lata mówiło nam jedną rzecz, że to suweren ich wybrał, upoważnił do pewnych działań, które robili do realizacji tego programu. To ja chciałem teraz powiedzieć przedstawicielowi i przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości, że suweren zadecydował, że w Senacie opozycja ma większość i tak chciał suweren, w związku z tym proszę bardzo zaprzestać takiego kupczenia. Ja wiem, że to jest tylko polityka, ale suweren zdecydował, że opozycja ma większość, a nie Prawo i Sprawiedliwość.
Poseł Elżbieta Płonka prosiła o głos, proszę.
No chyba mamy tu razem z Zjednoczona Prawica protest przeciwko temu, że suweren zadecydował, że w Senacie tak jest, prawda? Bo no, to nie jest prawda.
Dokładnie tak.
Są pewne błędy po naszej stronie. Mamy 48 senatorów, to gdybyśmy ponieśli klęskę jakąś wyraźną w Senacie, to wtedy można by powiedzieć, że to opozycja dostała carte blanche w tym momencie.
Proszę tylko zwrócić uwagę.
Ale...
Szanowni Państwo, taką opinię, że to Lubuskie przegrało Senat na Prawie Sprawiedliwości 3-0.
Wypowiedzi, no przegraliśmy, to fakt, ale wypowiedzi senatora Jackowskiego, Jana Maria Jackowskiego, to mówił o tych miejscach i nie wymieniał Lubuskiego akurat. Gdzie indziej popełniliśmy też takie błędy, stawiając na ludzi nieodpowiedzialnie, może nie do końca odpowiedzialnie. Ale chciałam powiedzieć jeszcze, że protestuję przeciwko temu, że tylko 500+ to był sztandarowy nasz program.
No jeszcze myśmy 300+, jeszcze
nie, chwileczkę. A obniżenie podatków, panowie, bo tu jestem które, jedna pani, a obniżenie podatków.
No to może ja się tutaj wypowiem.
To zostawiam to, koledze. Jak to których? A PIT, a CIT, o czym my mówimy?
A kiedy ten PIT? Kto zdążył to zauważyć w ogóle?
No to już odpowiadam. Od października mamy PIT 18%.
No więc kto, a dzisiaj jest jaki miesiąc?
Ale wystarczyło, proszę, że poszedł projekt.
No to jeżeli tutaj, jeżeli szanowny kolega twierdzi, że kupczymy, to pewnie powinniśmy zrobić to wcześniej, tak? Bo wyborczo kupczyć to trzeba zrobić wcześniej.
Co chcecie, to robiliście.
Ale nie, ale proszę mi pozwolić dokończyć. Ja panu wymienię, bo pan ironicznie podał, że oprócz 500+, tylko 300+. To ja powiem tak, sukcesja firm, bardzo pożądana ustawa. No nawet tutaj pewnie do końca pan nie wie, o co chodzi. Mamy kupę firm. Których dzisiaj prowadzą w formie działalności gospodarczej czy spółek cywilnych osoby fizyczne i po prostu po śmierci tych osób, czy na przykład odejściu na emeryturę, te firmy z pracownikami mają problem, żeby istnieć dalej. Nie potrafiliście tego 8 lat zrobić, to właśnie ministerstwo wcześniej, dzisiaj obecnego premiera Morawieckiego i pani Emil sprawdziła. Spółka mała akcyjna. Mamy mnóstwo, 100
dostęp
reform.
Dostęp do przetargów
mały ZUS,
firm.
Pas startowy, CIT do 8%.
Rezultaty tych działań?
IP Box, no już
a
panu odpowiadam.
Wiele setek inwestycji?
No już dzisiaj wskaźniki tak naprawdę, o których była mowa i publicznie się pojawiły, pokazują, że w kolejnym kwartale...
25% mieliśmy osiągnąć.
Tak,
ile mamy w tej
niby
chwili?
Spadło do 23.
A bezrobocie?
Jakich trzech?
No, oczywiście, rekordy mamy 23
w życiu.
Oczywiście,
z jakich danych pan korzysta?
No, proszę, z takich, które się pojawiają na przykład w Puls Biznesu, na przykład czy na Money.pl czytałem artykuły. No to są pana dane, te, które pasują pod pana narrację.
A zewnętrzne ratingi o Polsce? No przecież my nie jesteśmy tutaj jakimiś samochwałami, tylko poruszamy się w obiektywnym świecie gospodarki i finansów.
Mamy kilka minut do przerwy w naszym programie. Chciałbym jeszcze państwa zapytać o mapę sejmową, bo jak tak popatrzeć na te koalicyjne konglomeraty, to oprócz Zjednoczonej Prawicy, która już przecież zasiadała w poprzednim Sejmie, mamy nowe twory, to jest właśnie Koalicja Obywatelska, konglomerat kilku ugrupowań, mamy Konfederację, mamy eksperyment z Polskim Stronnictwo Ludowe z Kukizem, no i mamy dość kontrowersyjny też miraż Lewicy, co chyba nie jest nadużyciem, że powiem, że państwo macie bardzo różne punkty widzenia, mimo że jest to lewicowa myśl, SLD i Wiosna, to nawet w województwie lubuskim pokazało tutaj, że widzą pewne sprawy inaczej. No i przeszłość w zasadzie pokazała też ta sejmowa, że im więcej ugrupowań w Sejmie ma swoją reprezentację, to nie sprzyja to jakby konstruktywnym sejmowym procesom i dyskusji, aczkolwiek jest to demokracja. To w państwa ocenie, jaka to będzie kadencja? Kontynuacji rządów Prawa i Sprawiedliwości, tego co było, plus nowe zapowiedziane programy, czy kadencja, jak to ktoś ładnie nazwał, złośliwości opozycji w stosunku do rządzących? O. Lewica zaczyna. Maciej Buszkiewicz.
Panie redaktorze, rzeczywiście, jeżeli chodzi o Lewicę, mamy trzy partie, które startowały z naszego komitetu. Widziałem ostatnio taką grafikę, która pokazywała, że tak naprawdę mamy reprezentantów 15 partii w tej chwili w Sejmie.
No, koalicja, oczywiście niektórzy po jednej osobie, ale programowo jesteście różni jednak.
Tak, ale panie redaktorze, przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość, tam też są te ugrupowania, ale z innych, tak?
Oczywiście, ale to
też
jest...
Porozumienie Gowina czy Solidarna
ale
Polska.
Ale ta koalicja, już mieliśmy możliwość jakby sprawdzenia jej działań w boju sądowym przez 4 lata.
Tak, panie redaktorze, w boju wtedy, kiedy tak naprawdę Jarosław Kaczyński decydował o wszystkim, w tej chwili ta reprezentacja Solidarnej Polski i Porozumienia Gowina jest tam trochę silniejsza w tej chwili i wątpię, żeby taki gracz jak chociażby Gowin czy Ziobro pozwolili sobie na to, żeby teraz ich Jarosław Kaczyński ustawiał po kątach. Także tam, tak jak się czasami w uchu prezesa naśmiewano, musieli czekać w poczekalni.
Znaczy, to ja chcę zaprotestować, bo pan już zaczyna obrażać wszystkich dookoła. Nie, ale proszę o wyobrażenie.
A my liczymy na to, bardzo, tak, że lewica się rozleci.
Bardzo proszę skondensowaną wypowiedź.
W tej chwili rzeczywiście mocniejsze argumenty mają do dyskusji. Absolutnie nie uważam, żebym kogoś
obrażał. Proszę posłuchać wypowiedzi prezesa Gowina, jak się wypowiada na temat Zjednoczonej Prawicy. Naszym kandydatem jest premier wskazany, kandydat na premiera przez partię, która rządzi. Mamy oprócz tego wskazanie przez premiera przyszłego rządu. My wiemy, że jesteśmy mniejszym koalicjantem. Tak, oczywiście można kupczyć, tak jak pan mówi, ale to chyba jest tak naprawdę domena tego, który o tym mówi. My tam nie będziemy kupczyć. My wskazaliśmy błędy. Jarosław Gowin dzisiaj nawet o nich mówił w dużym radio, nie będę tutaj reklamował, i pokazał po prostu, jaki jest nasz kierunek. Trzeba się uderzyć w pierś i jakby zaprosił opozycję, również państwa, do tego na lewicy, aby wspólnie dyskutować o tym, co jest dobre dla Polski. Jak obniżyliście CIT na przykład do 19%, zrobiliście go liniowym, my mamy mnóstwo propozycji, poprzyjmy je, a nie narracja lewicy. Jeżeli pan chce języka takiego, który naprawdę brzmi jak mafijny, to proszę sobie tych taśm na Neumana posłuchać. Neumana, który mówi w taki sposób, a nie inny, że jeżeli jesteś z Platformą, to będę cię bronił jak niepodległość. Jeżeli przeciw, no to sorry. To my tak nie rozmawiamy.
Nasi ministrowie Jarosława nie mają Kaczyńskiego burdeli. Taśmy. Nie proszę, mają mi,
proszę, proszę, proszę mi pozwolić dokończyć.
To proszę mówić do rzeczy.
Prezes NIK-u myślę, że zostanie rozliczony w odpowiedni sposób za to, jak funkcjonuje. I to jest właśnie ten różny standard.
Największy
demokratyczny
skandal.
Odpowiedni, uprawniający, powiedzmy, państwo i organy państwa do tego, aby go rozliczyć. I tutaj na tym zakończę. My nie będziemy
to wy
tak
go
jak
powołaliście.
Wy. No ale dobrze. Proszę mi pozwolić skończyć. Kwestią fundamentalną jest to, że tu się ktoś powołuje na jakieś tam skecze, ale a propos taśm, jeżeli posłuchamy, raz się chyba udało posłuchać Jarosława Kaczyńskiego, w jaki sposób ten człowiek narruje i z jaką kulturą nawet potrafi żartować, a w jaki sposób wy...
Zdradzieckie mordy wszyscy słyszeliśmy.
Ale proszę
tak.
Nie mówić o tym, kiedy ktoś uderza w jego, w tragicznie zmarłego brata i prowokuje go, to wtedy się pojawiają emocje. Jeżeli pan potrafi tutaj tymi emocjami dalej grać, proszę mi wybaczyć.
Ja to słyszałem.
No to jest
widziałem.
Naprawdę podłe.
Dobrze. Jeszcze drastyczniej
ja powrócę do meritum pytania. Teraz to samo, jeśli chodzi o koalicję, bo Platforma jest w podobnej sytuacji. Tam też konglomerat partyjny. Właśnie. Już chyba, jak się nie mylę, 3 posłów ma ugrupowanie Zielonych w waszym łonie, że tak się wyrażę, koalicyjnym. I już ci państwo zapowiadają, że nie będą zawsze podnosić ręki tak, jak chce Platforma.
Oczywiście, panie redaktorze i szanowni państwo, no to jest na pewno inny Sejm niż ten, który był w poprzedniej kadencji. Inny również dlatego, i tu wyraźnie podkreślmy, tu padło słowo suweren. Tak, na Prawo i Sprawiedliwość 8 milionów ludzi, na opozycję 9 milionów.
Blisko 10.
No więc powiedzmy sobie wyraźnie, że tu się zmieniła troszeczkę też w tym zakresie sytuacja. Podobnie w Senacie. Więc powoływanie się na suwerena, to ja myślę, że zostawmy to na boku, tylko rozmawiajmy merytorycznie. Teraz co do rzeczy. Koalicja Obywatelska, czy Platforma Obywatelska pokazała już przy tworzeniu Koalicji Europejskiej, że jesteśmy ugrupowaniem solidnym, myślącym, skłonnym do rozmowy i do kompromisów, do również posunięcia się wręcz po to, żeby stwarzać przestrzeń dla innych. Więc nie przewiduję tu wielkich problemów, jeżeli chodzi o dogadywanie się. To znaczy, to będą dyskusje, pewnie często ostre dyskusje. No nie jesteśmy tacy sami. Liczę tylko na to, że właśnie opozycja, cała opozycja, od Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej po SLD, PSL, będzie w stanie wypracować właśnie pewien generalny program, który, pod którym będziemy mogli się wszyscy podpisać, nie wykluczając tego, że każde z ugrupowań ma swoje założenia, które będzie chciało realizować, ale realizować można tylko to, co uzyska większość. Więc tym bardziej ważne będzie rozmawiać, tym bardziej ważne będzie, żeby to mówienie o podziale Polski, o podziale Polaków, o tym, że wy tu, my tam, myślę, że najwyższa pora, żeby właśnie odrzucić to całkowicie na bok i przystąpić do bardzo merytorycznych rozmów.
I jeszcze na koniec, bo już powinniśmy robić przerwę, Elżbieta Płonka. Czy pani obawia się o jedność Zjednoczonej Prawicy?
Nie, nie obawiam się o jedność Zjednoczonej Prawicy, ponieważ mamy wyraźnie nakreślony plan działania na 4 lata i nie tylko na 4 lata. Myślę, że odpowiedzialność prawicy jest tak zdecydowana, że jeżeli nawet będziemy mieć różne poglądy na rozwiązania, które będą projektowane, to będziemy rozmawiać i będziemy wybierać to, co jest najlepsze. Jestem pewna, że poradzimy sobie, dlatego że Polska potrzebuje w tej chwili naprawdę zdecydowanego kierowania, prowadzenia w trudnej sytuacji Europy i w trudnej sytuacji świata. Tym bardziej musimy być skupieni na tym, żeby wspólnie razem wypracowywać najlepsze rozwiązania. I tu jedno słowo do opozycji. Ja mam taką nadzieję, że jest tak różnorodna, że po prostu będzie różnorodnie się względem siebie zachowywać i będzie ona dla nas łatwiejsza, choć bardziej egzotyczna może.
No żeby była wymagająca merytorycznie. My jak najbardziej tutaj chcemy
pracować. Oczekujemy, że rozwiązania, które będą dobre dla Polski, wspólnie będą popierane. Także przez opozycję, bo i były popierane.
Oczywiście. Do powyborczych komentarzy pozwoli się państwo
kłótnie,
powrócimy
były
za kilka minut.
Jednoznaczne.
Powracamy po przerwie. W studiu trwa gorąca dyskusja. Państwo tego nie słyszeli. Przypomnę, naszymi gośćmi są poseł Elżbieta Płonka, Prawa i Sprawiedliwość, Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, Robert Nowacki, Porozumienie, Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dalej komentujemy to, co wydarzyło się w miniony weekend, a dokładnie w niedzielę, czyli nasze powyborcze komentarze. Proponuję teraz skupmy się na województwie lubuskim, jak głosowali Lubuszanie, bo to też jest bardzo ciekawe. Tak w zaokrągleniu, w Lubuskiem Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło 34-31. Jednak jak przyjrzeć się mapie głosowań w poszczególnych i gminach, i powiatach, to pierwsze, co rzuca się w oczy, to to, że Koalicja Obywatelska jednak i w Zielonej Górze bardzo wyraźnie i w Gorzowie
wygrała.
Tak jest. Zwyciężyła. Bardzo dobry wynik również Lewicy tutaj w województwie lubuskim. Ja przypominam sobie, że przed wyborami w takich dyskusjach antenowych mówiono, że będzie rozkład mandatów następujący. 5, 5 i 2, czyli po 5 dla Prawa i Sprawiedliwości, 5 dla Koalicji i 2 dla Lewicy. Wyborcza rzeczywistość to zweryfikowała. Mamy po 4 mandaty i dla Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji. Są 2 mandaty dla Lewicy, tutaj się nic nie zmieniło. No i po jednym mandacie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji. Jak państwo postrzegacie z kolei wyniki w województwie lubuskim, jak głosowali Lubuszanie, Robert Nowacki na początek?
No, głosowali, myślę, że swoim rozsądkiem i na podstawie danych, które do nich docierały. Tak wybierają wyborcy, tak działa demokracja i tutaj trzeba z pełnym szacunkiem i pokorą przyjąć te wyniki. Ja tak jak na początku audycji mówiłem, zostały popełnione po stronie z obozu Zjednoczonej Prawicy, bo tutaj się mogę wypowiadać jako koalicjant, jako Porozumienie Jarosława Gowina i nasz prezes to podkreśla, myślę, że w sposób najbardziej wyważony razem z liderami tutaj pozostałych partii. Są różnice zdań również w naszym obozie i trzeba będzie wyciągnąć z tego wnioski, aby w przyszłości, szczególnie w takich trudnych województwach dla prawicy, bo prawica się kojarzy bardzo często z wartościami, które kiedyś przyświecały na przykład Donaldowi Tuskowi, no bo partia Platforma Obywatelska powstała na bazie KLD, czyli stronnictwa konserwatywno-liberalnego, liberalnego w obszarze gospodarki, żeby podkreślić, a dzisiaj mamy jakąś socjaldemokrację, którą podkreśla Donald Tusk, czyli bardziej jeżeli chodzi o kwestie lewicowe też tutaj mamy poglądy dotyczące obszaru takiej sfery społecznej. No prawica ma te fundamenty wspólne i uważam, że na tych fundamentach budując my musimy wtrącić tą nutę wolnorynkową. Lubuscy przedsiębiorcy, lubuszanie i tutaj podkreślę a propos tego kupczenia, nie głosowali wcale za 500+ i tak dalej, mimo że z tego korzystają, my się z tego cieszymy, bo tak naprawdę to się należy no, każdemu dziecku. I fundamentalną kwestią jest odrobienie lekcji, dlaczego przy najwyższym wzroście gospodarczym, przy najniższym bezrobociu, przy dobrej koniunkturze ogólnej w Europie, ale również w Polsce i dobrze zarządzanym w tym zakresie państwie, pojawiła się właśnie taka decyzja po stronie wyborców, żeby nie zagłosować na Zjednoczoną Prawicę, kiedy mamy pakiet dla małych przedsiębiorców, pas startowy, obniżenie podatku CIT, IP Box i mnóstwo innych reform, mnóstwo funduszy na przykład, które są na badania i rozwój przeznaczone. Dlatego tu są lekcje do odrobienia i generalnie oceniam pozytywnie jednak obóz Zjednoczonej Prawicy, tutaj startując z list Prawa i Sprawiedliwości, zwyciężył. Tego to nie było do tej
pozwoli
pory.
Pozwoli pan, że ja zadam konkretniejsze pytanie. Co takiego ma Platforma, Koalicja Obywatelska, a czego nie ma Prawo i Sprawiedliwość, że no, ugrupowanie nie może zaakcentować swojej dominacji w miastach?
Szyld, który był do tej pory tak naprawdę szyldem, do którego doklejano nieprawdziwą narrację. Na przykład Jarosław Kaczyński, który nie potrafi się, nie wiem, posługiwać kontem bankowym, a za chwilę afera, że buduje wielkie wieżowce i jest wielkim biznesmenem. To są po prostu skrajne narracje, ale cały czas po prostu tłuczenie w Prawo i Sprawiedliwość jako szyld wyborczy, że to jest szyld niepasujący do wyborcy tutaj z zachodniej ściany. I rzeczywiście te lata to wypracowały. No nie oszukujmy się, jednak widać tak naprawdę po mapie wyborczej, że jesteśmy tutaj jako obóz Zjednoczonej Prawicy w dużo trudniejszej sytuacji niż nasi koledzy na wschodzie i nad tym trzeba pracować. Ja osobiście uważam, że te przepływy są do wykonania. Startując jeszcze wcześniej z list i odnosząc się tutaj do wyniku Konfederacji, bardzo dobrego w województwie lubuskim, bo strasznie trudno tu zdobyć mandat, trzeba pogratulować. Ciężko wykonanie pracy i ja mam nadzieję, że merytorycznej pracy jednak w parlamencie w tych aspektach, które dotyczą prawicy wspólnych. Chciałbym podkreślić, że też kiedy startowałem do parlamentu, no wynik 10 tysięcy głosów pokazał, że można, ale ja wtedy narrowałem wolnorynkowo, dlatego że ci wyborcy właśnie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, która tam przepłynęła, czy nawet Lewicy, światopoglądowo oczekują tego, że my nie będziemy się w to wtrącali. Jak oni żyją i żeby ich życie prywatne zostawało w domu. I tu rzeczywiście no, Zjednoczona Prawica dość mocno narruje, mamy te konserwatywne poglądy i tego nie zmienimy. Ale ta nuta wolnorynkowa, kiedy ja rzeczywiście z tych list Korwin-Mikkego startowałem, przeważyła i zdobyliśmy dużo głosów. I jak widać, te głosy są do zdobycia, to jest 6-7%. I myślę, że kolejny mandat.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, Gorzów, Zielona Góra, wasze zwycięstwo, zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej, ale jednak w skali województwa przegrana.
Tak, tak. W skali województwa właśnie tu taki rozkład jest. Gorzów, Zielona Góra, tak.
A tego
tu
się nikt nie spodziewał.
To znaczy, panie doktorze, kiedyś tu wygrywała Platforma. Te różnego rodzaju działania, które obserwowaliśmy też w ciągu ostatnich 4 lat, właśnie te programy socjalne, jednak część wyborców nam odebrało. Gorzów, Zielona Góra, ale też powiat słubicki, tu można też wskazać, gmina Santok na przykład, o z tego co tak pamiętam, ale tu nie będziemy wszystkiego wymieniać.
Gmina Santok zdaje się nieznacznie chyba dla Prawa i Sprawiedliwości.
Proszę?
Chyba gmina Santok. Chyba
proszę zobaczyć akurat gmina Santok dla Platformy.
Gmina Kłodawa zdecydowanie dla Platformy.
Proszę?
Gmina Kłodawa zdecydowanie.
I Kłodawa, tak. O, Kłodawa, tak. Proszę, nie o to chodzi, żeby to wymieniać. Ja odnotuję takie rzeczy. Wynik faktycznie Konfederacji. Część wyborców wybrała, no nie będziemy dzisiaj analizować pewnie, czym jest Konfederacja, z jakich ugrupowań się składa, bo tam są przeróżne, bardzo nieciekawe też postaci, ale to zostawmy. Mamy właśnie 4-4-2-2-1-1. Ja myślę, że tutaj duża odpowiedzialność jest też na pani posłance, która siedzi tu między nami, z Gorzowa, bo jesteśmy w Radio Gorzów, to powiedzmy to wyraźnie, jest właśnie pani poseł Ela Płonka, jest pani Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska oraz senator Władysław Komarnicki. No, przepraszam, wy gorzowianie będziecie nas, tutaj północ województwa, reprezentować, myślę, że godnie, myślę, że dobrze, w swoich ugrupowaniach, co jest oczywiste, ale biorę też pod uwagę, że tu z Gorzowa faktycznie była bardzo mocna osoba, myślę tutaj o pani minister Eli Rafalskiej, która jest w tej chwili europosłem, innymi zagadnieniami się całkowicie zajmuje, to też myślę, że warto odnotować. Cieszę się również, bardzo się cieszę, że w Senacie zdobyliśmy w naszych trzech lubuskich okręgach 3 mandaty w sposób jasny i zdecydowany. Bardzo, ale to bardzo się z tego cieszę.
Lewica teraz, Maciej Buszkiewicz, SLD.
Jeżeli mówimy o Senacie, to jeszcze też chciałem pogratulować senatorowi Komarnickiemu wygranej, bo była rzeczywiście znacząca ta wygrana i widać, że wyborcy zaufali tej kandydaturze. Osobiście go popierałem, także Lewica też wsparła tutaj senatora Komarnickiego. Profesor Liberacki też popierał, w związku z tym myślę, że tutaj czy Boguś Wątor, także też tutaj Lewica też swoją cegiełkę do tego dołożyła. 5-5-2 rzeczywiście, wszyscy przed wyborami, jeszcze w piątek, z kimkolwiek się nie rozmawiało, każdy obstawiał, że będzie taki podział mandatów, ewentualnie się mówiło, że jeszcze PSL tutaj może wejść do gry i może wziąć jeden mandat. Wyborcy sprawili inaczej. Niespodzianką z całą pewnością i myślę, że taką też się przychylam do tego stanowiska, że rzeczywiście w Konfederacji jest trochę takich osób, które w życiu do parlamentu dostać się nie powinny. Natomiast taka była wola wyborców i należy ją uszanować. Jeżeli chodzi o podziały, dlaczego w mieście wygrywamy, czy opozycja, tak? Prawo i Sprawiedliwość wygrywa w mniejszych miejscowościach, na wsiach, a opozycja wygrywa w miastach. Oczywiście to, co powiem, to jest takie duże uproszczenie w tej chwili. Natomiast należy też pamiętać, że niestety na wsiach i jeszcze jest tak, że wiele ma do powiedzenia ksiądz, a to, co tutaj wcześniej w pierwszej części wspominał kolega Marcinkiewicz, rzeczywiście agitacja kościoła na rzecz Prawa i Sprawiedliwości była olbrzymia. Ja też jestem, tak się przyjęło, że Lewica to są osoby niewierzące. Ja nigdy się tego nie wstydziłem, zawsze podkreślałem, jestem z Lewicy i jestem osobą wierzącą. I teraz powiem po raz pierwszy na antenie, niepraktykującą z jednego względu. Przestałem chodzić do kościoła w momencie, kiedy ksiądz ambony powiedział mi, na kogo mam głosować w kościele na Żeromskiego i ksiądz proboszcz był oburzony, dlaczego tak małe nominały pieniędzy, nie banknoty, tylko drobne, żółte, jak to się popularnie mówi, lądują na tace. I to też ma wpływ. W mieście ludzie tak łatwo się nie dają przekonać przez kościół, a niestety na wsiach bardziej. I druga rzecz, sprawy światopoglądowe, a Kościół i Prawo i Sprawiedliwość bardzo straszyło LGBT, też mają wpływ większy na wsi, bo tam jest bardziej jednak konserwatywny elektorat. W mieście już ten elektorat jest bardziej liberalny i nie da się zastraszyć takimi hasłami jak chociażby LGBT. Tak jak mówiłem, jest to takie trochę uproszczenie. Oczywiście analiza taka powinna być głębsza, natomiast takie dwie rzeczy, które są tutaj istotne.
Elżbieta Płonka.
Jest to temat, dlaczego jest taki wynik, a nie inny. Tutaj będę polemizować przede wszystkim jeżeli się ma światopogląd chrześcijański albo mówi się, że jestem wierzący, to wyznaję dekalog i tutaj nie ma o czym mówić, że jestem niepraktykujący, to wybieram co dla cesarza, a Pan Bóg nie musi koniecznie mi tu być potrzebny, bo to jest też pewna obłuda. To jestem wierzący albo niewierzący, koniec, kropka, nie ma czegoś takiego. To niepraktykowanie to jest tak naprawdę bycie niewierzącym. Atak na Kościół był ogromny w ostatnim okresie. Atak na Kościół, do Kościoła chodzą ludzie wierzący, ale niewierzący też tam chodzą i nie wiedzą, po co chodzą czasem. Był duży atak na hierarchię kościelną w związku z ostatnim okresie właśnie film, także medialny, ogromny atak i to też spowodowało, że w społeczeństwie się obudziło w tym wierzącym ten aspekt, co się dzieje tak naprawdę z naszą moralnością, z naszą moralnością społeczną też. Następny temat, który zaważył na... To jest właśnie dlaczego Kościół się opowiedział w niektórych miejscach, ale nie wszędzie się opowiedział. Nie wszędzie kapłani mówili o tym, kto, dlaczego, ale mówili, dlaczego trzeba pilnować się wyboru wartości. O tym mówili. Przede wszystkim nie było o tym.
Czegoś takiego.
Nie mówili, na kogo głosować, na jaką partię, tylko że trzeba wybierać ludzi, którzy względem Boga wybierają wartości. No bo wiara w Boga albo brak wiary w Boga. Drugi temat, który tutaj, dlaczego lewica wróciła? Wróciła dlatego, że poprzednio popełniła błąd, bo była komitetem koalicyjnym. Wróciła, ponieważ tutaj województwo lubuskie niestety miało historyczny układ lewicowy. Bardzo wiele osób z lewicy centralnej wiąże się z województwem lubuskim. No i trzeci temat, dlaczego takie wyniki mamy, chociaż ja się bardzo cieszę z wygranej naszego obozu Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, bo taką listę mieliśmy. To jest przede wszystkim sytuacja taka, że mamy praktycznie samorządy i środki finansowe w rękach opozycji, w rękach Platformy Obywatelskiej, sejmik samorządowy, samorząd województwa w naszym województwie, bo o województwie o tym mówimy. Dlatego też taki mamy wynik i nad tym musimy po prostu popracować. No niestety nie udało nam się w wyborach samorządowych i to ponosimy tego konsekwencje.
Chciałbym jeszcze jedno Państwu pytanie zadać, ale tak jak Państwo się wypowiadaliście, sprawdziłem wyniki, tak w nawiązaniu do tego, co mówił przewodniczący Marcinkiewicz, to w gminie Santok jednak Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło.
Tak? Pomyliłem się.
1%. Ale to co do Kłodawy, pełna zgoda, zdecydowane tak zwycięstwo koalicji. Frekwencja. Na koniec zostawiłem. Ponad 61%. I teraz pytanie takie, które w tym tygodniu prawie każdemu rozmówcy zadaję. Czy Polacy poszli do urn według Państwa? Dlatego, że jest coraz większa świadomość praw obywatelskich w narodzie, czy po prostu było tak spolaryzowane i chciało, każdy uważał, że jego głos jest w tym momencie ważny, to też pewną obywatelskość nam się tutaj w tym momencie ociera. Robert Anacki.
Przede wszystkim trzeba podziękować wyborcom, że w tak liczebności zdecydowali się pójść do urn wyborczych i podjąć demokratyczną decyzję.
Blisko 19 milionów, 61,74%.
To wynik historyczny i rzeczywiście Polacy tutaj pokazali, że chcą wyrazić swoją opinię na temat tego, na jaki widzą układ sił w przyszłym parlamencie. No i wyrazili. Tutaj chyba za dużo nie trzeba o tym dyskutować. Na pewno trzeba wskazać, że badania, które będą pokazywały, co tak naprawdę determinowało, czyli badania jakościowe, a później ilościowe na nich wykonane, jeżeli chodzi o statystykę, to już tak podpowiadając, pojawią się za kilka miesięcy, więc dzisiaj możemy dywagować. Ja na mój nos wskazuję, że zarówno te dwa aspekty, o których tutaj pan redaktor mówił, zdecydowały o tym, dlatego że ten wynik nie podniósł się o kilka procent, tylko naprawdę to jest wyraźny skok ilości wyborców, którzy się pojawili przy urnach. Więc reasumując, wydaje mi się, że to zarówno to podsycanie politycznie sytuacji, polaryzacji, o której pan redaktor mówił, spowodowała, że część wyborców nowych pojawiła się przy urnach i też część wyborców, która rzeczywiście rzeczywiście podnosić swoją świadomość. Dlaczego? No mamy nowe media, takie jak internet i tak dalej, i też w grupie młodych ludzi widać to wyraźnie, więcej osób poszło jednak na te wybory. Czyli młodzi ludzie wiążą swoją przyszłość z Polską, chcą tak naprawdę, żeby ta Polska wyglądała no, w sposób taki, jaki mają w swojej głowie, w marzeniach. I ja mam nadzieję, że my jako obóz Zjednoczonej Prawicy, ale także opozycja, ja to podkreślałem na antenie tutaj wielokrotnie, będziemy wypracowywać takie rozwiązania w parlamencie, aby tym wszystkim młodym ludziom, ale też pokoleniom, które no, budowały tą Polskę przez lata, żyło się po prostu godnie i dobrze. I ja kończąc po prostu, bo pewnie zaraz audycję kończymy, dokładnie, właśnie tak, na to liczę. Liczę po prostu na to, że to będzie merytoryczna praca.
Mirosław Marcinkiewicz, przyczyny tak wielkiej, dużej
frekwencji. Myślę, że jest kilka tych przyczyn. Po pierwsze, no, pewien wzrost świadomości też. No, wszyscy jako społeczeństwo uczymy się i mówmy to też jak najczęściej i powtarzajmy. Tak, pójście do wyborów to jest ważnym obywatelskim obowiązkiem. Od naszego głosu bardzo wiele zależy. Z drugiej strony trzeba też wyraźnie powiedzieć, jeżeli mówimy o zaangażowaniu Kościoła. Tak, wielu proboszczy mówił, musicie iść, idźcie, głosujcie, głosujcie na PiS. Okej, to też na, jakąś ilość przyniosło. Również wyraźnie to podkreślmy. No, sam PiS to mówił. Ludzie, idźcie głosować, bo Platforma wam zabierze 500+.
Ja słyszałem tylko, no idźcie głosować.
Nie oj, panie redaktorze, no to poszukam i panu pokażę przy najbliższej okazji. Takie komunikaty wyraźnie padały z ust prominentnych polityków PiSu. I część osób, bardzo dobrze, jeżeli to spowodowało, że poszli głosować, no proszę państwa, na 4 lata temu na Platformę głosowało niecałe 100 tysięcy, tu mówię w lubuskim, w tej chwili 140. Podobnie na PiS. Było niecałe 100. Było w tej chwili 150 tysięcy. To są duże liczby. I generalnie przyczyny są bardzo różne. Powiedzmy sobie, że tak, nasze społeczeństwo się jakby kształci obywatelsko i jestem za tym. Dziękuję wszystkim obywatelom. Będą kolejne wybory. Nasz głos się po prostu liczy.
Przyczyny dużej frekwencji. Prawo i Sprawiedliwość teraz.
Na pewno wzrost świadomości. Poza tym wszyscy mówiliśmy w kampanii wyborczej, że każdy głos się liczy. I wreszcie ludzie zrozumieli po wielu, wielu latach, że jeden głos ma znaczenie. Co się okazało w wielu wypadkach, że ktoś wygrał jednym głosem personalnie. Więc zrozumieli wartość swojego głosu. Po drugie, myślę, że przekonanie jednak do tych 4 lat rządzenia Zjednoczonej Prawicy, że naprawdę realizuje obietnice wyborcze. To był chyba podstawowy, nie żadne tylko tak, ponieważ ludzie chcą kontynuacji dobrej zmiany.
Służby zdrowia
Służbę zdrowia zaraz będziemy poprawiać, mowa do tego jest, się zabieramy.
Mowa jest o wiarygodności.
Oczywiście.
To aż mi się zimno zrobiło,
ten rząd okazał się wiarygodny. Po prostu po raz pierwszy nie zmieniał swoich decyzji, tak jak poprzednicy. Mówili co innego, robili potem co innego. Pod presją różnych wewnętrznych, zewnętrznych i tak dalej czynników. Natomiast tutaj była konsekwencja. Krok po kroku od rządu pani Beaty Szydło, potem Mateusz Morawiecki i jedziemy dalej. Mamy 100 dni zapowiedziane i zaczynamy realizować program w dalszym ciągu.
No jeszcze Lewica na koniec, Maciej Buszkiewicz.
Mam nadzieję, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie realizowało tylko to, co miało zapisane w programie. Nie będzie żadnych niespodzianek, tak jak w ostatnich 4 latach. Jeżeli chodzi o frekwencję, no nie będę oryginalny. Zdecydowanie wzrost świadomości Polaków. Ale tak jakby odnosząc się do tego też, co pani posłanka mówiła, tak samo wzrosło PiS-owi, czyli wedle tego, co pani powiedziała, zagłosowali za kontynuacją, ale na opozycję też zagłosowało dużo więcej, czyli przeciwko tej kontynuacji. Także można na dwie strony to interpretować.
To zobaczymy podczas głosowań, czy przeciwko.
Natomiast na pewno cieszy wzrost wyborców, jeżeli chodzi o Lewicę, ponieważ nam przybyło prawie 1 000 000 głosów, 1 000 000 wyborców i to jest dla nas też ważne. To pokazuje jednoznacznie, że wyborcy zaufali nam i zobaczyli, że Lewica jest w parlamencie potrzebna. I taki sygnał jeszcze tylko a propos tej zwiększonej frekwencji, jak ona też wpływa na same wybory i na same listy. I to jest taki sygnał dla dla szefów partii pokazało, przynajmniej u nas w okręgu, u nas w Lubuskiem, trzeba przeanalizować jeszcze kolejne, że tak naprawdę kolejność na liście miała ogromne znaczenie. W Prawo i Sprawiedliwości wygrała pierwsza czwórka, w Platformie pierwsza czwórka, w SLD dwójka, pierwsze dwie pozycje, czyli tak, osoby, zwiększona frekwencja spowodowała to, że gro ludzi poszło, wiedząc, na jaką partię chce zagłosować, a niekoniecznie miało wybranego tego swojego reprezentanta.
To już dzisiaj
widać. Żeby to jeszcze zakończyć, to powiem Państwu, że głosów nieważnych do Sejmu było prawie 208 tysięcy. Natomiast do Senatu blisko 477 tysięcy głosów nieważnych. To jest 2,5% do Senatu i nieco 1% do Sejmu głosów nieważnych. I to tyle. Dzisiaj kończymy. Dziękuję. Wyborcze komentarze. Poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego ma Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, miłego weekendu.
Maciej Buszkiewicz, przewodniczący miejskich struktur SLD.
Dziękuję, do zobaczenia.
Oraz Robert Anacki, wiceprezes Porozumienia.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.